do roboty. Zapowiedziany dodatkowy jakby w tym nurcie temat o ojcostwie, ale temat, jak już powiedziałem, niezwykle ważny. Przyszłość świata idzie przez rodzinę, a przyszłość rodziny, dodajmy, zależy w moim przekonaniu głębokim od odratowania ojcostwa. I tak jak kobiety są w pewnym sensie w lepszej sytuacji, bo nawet niedojrzałe, nawet skrajnie egoistyczne, nawet, nie wiem, pstro w głowie, jeżeli zostanie nawet zaskoczona macierzyństwem własnym, urodzi to dziecko i nie odrzuci go, tylko zajmie się tym dzieckiem. Są tak silne siły natury, że ona wraca do roli. Ona się odnajduje. Ona zapomina o sobie, przestaje być egoistką, nie śpi w nocach, po nocach i nie o tym myśli, nie rozczula się nad sobą, zajmuje się dzieckiem. Mężczyzna nie ma takich sił biologicznych. Owszem, jest jakieś duma ojca z potomków, prawda, tak, ale nie ma tak bezpośredniego przywiązania. Dlatego mężczyzna musi się uczyć, wdrażać w rolę ojca. Mężczyzna dobrze funkcjonuje kiedy? Kiedy dokładnie wie, co do niego należy. To, to, to i tamto. I wtedy on to wypełnia, jest w porządku. Jak któraś żon wysłała kiedyś męża i powiedziała, weź zrób zakupy. Ale co mam kupić? No wiesz, takie spożywcze rzeczy ogólne do jedzenia. Przecież to nic nie znaczy. To nic nie znaczy. 2 chleby, 5 kilo mąki, 10 kilo cukru. Nie coś do smarowania, tylko pokrojoną plasterkę, sienkę tam chłopską, prawda? Serek topiony. To w porządku. No to wtedy on może to zrobić. Ale tak ogólnie, bardzo konkretnie potrzebujemy wiedzieć, co do nas należy. I bólem kulturowym jest to, że mężczyźni dzisiaj nie wiedzą, co do nich należy. I kiedyś tam były etosy rycerskie. Ja nie chcę powiedzieć, że wszyscy byli rycerzami, ale był jakiś etos męski. Była tam prawdomówność, odwaga, dzielność w boju, prawda? I była jednocześnie relacja do kobiety, proszę zauważyć. Kobieta na piedestale, upuszcza kokardę, a te zakrute łby tam się biją, prawda, na śmierć i życie i tam... I to znikło. Były czasy powstań. Tam mężczyzna musiał być odważny na polu walki z okupantem takim czy innym. Ale już relacja do kobiety znikła z etosu męskiego. Zauważmy również, że ten mężczyzna, no z całą brutalnością, on był na polu walki, on tam zginął, on pojechał na Sybir, nie na wycieczkę, prawda? I kobieta została z dziećmi. On był patriotą, bo zginął za ojczyznę. Ale nie było go w domu, nie było go przy dzieciach. Jego rola gdzieś się gubi. Czas wojny podobnie, czas komunizmu. Niestety mówią to niektórzy postkomuniści i nie dajmy się w ten nurt wpuścić, że wszyscy byli umoczeni. Już takie były czasy, że wszyscy, nie wszyscy. Tysiące ginęło w więzieniach. Tysiące. Którzy nie dali się złamać. Wielu wyjechało, wielu no, w czasie wojny, najpierw wymordowani, prawda, nauczyciele, księża, oficerowie, elita, powiedzmy, ta elita z pokoleń, z wieków uciekła. Anglia, nie tylko Anglia, po całym świecie, prawda. Także Polska została nadszarpnięta strasznie, ale również ci, co zostali, w więzieniach najlepsi synowie, upokarzani, znajomy już nieżyjący od dawna. Zresztą nie ma czasu opowiadać, jak się spotkaliśmy, powiedziałem mu głupi kawał i on pokiwał głową i no to powiem, żeby to nie wisiało w powietrzu. Taki kawał, że gdzieś tam lata były 60., może początek 70., że spotyka się po wojnie poznaniak, warszawiak i kielczanin. Warszawiak mówi, my w czasie wojny to tam akcje uliczne, zamachy na kielczanie, pociągi wysadzaliśmy, tak Poznaniak mówił, tak u nas nie było wolno. Skonstruowane niby ładnie. Ale komu ja to opowiedziałem? Głupi chłopak, nie myślący. Dowódcy AK miasta Ostrów w czasie wojny. Prawda? On mnie zaprosił do siebie i całą noc spędziliśmy na opowiadaniach o AK w Wielkopolsce. Dlaczego w Wielkopolsce nie było rzekomo? Dlatego, że nie udało się żadnych socjalistycznych, komunistycznych partyzantek, bo Wartegał na terenie tym był tak ostry reżim, że tam za jednego zabitego leciały setki, prawda? Tam nie było tak, żadna akcja nie odbywała się na ulicy strzelaniem do... wykonywali wyroki śmierci. Wtedy się dopiero dowiedziałem, w jaki sposób kompromitowali Niemca, który został skazany, podstawiali, inscenizacje robili, fałszywe jakieś tam dokumenty podsyłali i Niemcy sami go kasowali, wysyłając na wschodni front. To właściwie równało się wyrokowi śmierci. Gdzie były sabotaże w fabrykach, gdzie były przejmowanie dokumentacji, sprzęt broniowy przecież to był produkowany i tak dalej. Mnóstwo mrówczych, szalenie niebezpiecznych, mnóstwo ginęło potem Fort VII, potem obozy w Niemczech. Była partyzantka wielkopolska. Trzy książki po wojnie wydano na ten temat i wszystkie trzy po wydrukowaniu oficjalnym poszły na przemiał. On jedną z nich miał i pokazał mi wykradziony egzemplarz o partyzance w okolicach Kępna, o AK w okolicach Kępna. I ten człowiek przez całe swoje życie nie miał żadnej innej propozycji pracy w Polsce Ludowej jak współpraca z UB. Żył z tego, że pisał artykuliki do gazet, wysyłał znajomym, którzy przepisywali na swoich maszynach, bo jego czcionki były oczywiście zarejestrowane, i wobec tego przepisywali na swoich maszynach i on z tych wierszóweczek w różnych gazetach jakieś artykuliki na różne tematy wypisywał i z tego żył. Przepłacił to tym, że żona z dzieckiem odeszła, nie do chłopa żadnego. Po prostu nie wytrzymała takiego życia i uciekła i zamieszkała i żyła osobno. Zmarł w całkowitym zapomnieniu i tylko raz na 4 lata przyjeżdżała pod dom suka policyjna, jak były wybory. On wręczał maszynopis 30 stron i dlaczego on nie będzie brał udziału w farsie wyborczej. Umarł, nawet nie wolno go było pochować w kwaterze AK na komunalnym cmentarzu. I takich karier było sporo. I w rodzinie mam takich, że ojciec i dwóch synów zginęli w socjalistycznym więzieniu, prawda? I nie dajmy powtarzać takich głupot, że wszyscy byli umoczeni. Oczywiście nie wszyscy. Natomiast jest faktem, że na nas wszystkich to działało. I wielu ojców synkowi mówiło, wiesz synku, tak trzeba, w pracy inaczej, w domu inaczej. Wielu wierzących zapisywało się do partii i tak dalej. Także zostaliśmy mocno odszarpnięci. Ostatnia cecha męskości, która ledwo przetrwała przez te czasy socjalizmu w Polsce, to odwaga cywilna. Ale mówię, nawet ta została nadszarpnięta. Zginął etos męskości. Zginął etos bycia mężem, ojcem, mężczyzną. Mężczyźni nie wiedzą, co mają robić. Filmy im podpadają, że mają w mordę lać, że mają robić kariery zawodowe, że mają w bezwzględnym biznesie wszystkich pokonywać i robią to mężczyźni. Tak? Gdzieś zginął obraz nawet tatusia. Tatusia dla dzieci. Tak? Coś nam zginęło i dlatego trzeba odszukać, albo odtworzyć, albo odszukać. Jakbym nie miał odwagi tworzyć wzorca ojca, bo z jakiej racji ja, jakiś tam ktoś miałby mieć tą mądrość, żeby taki wzorzec utworzyć i jeszcze wzorzec nieomylny. Natomiast ja mogę podać wzorzec nieomylny. I na pewno nieomylny. Mówię do ludzi wierzących. To jest w oficjalnej nauce Kościoła. Ponad 25 i trochę lat temu. Listopad 1981 rok, Jan Paweł II podpisuje adhortację familiaris consortia. Raz z ambony słyszałem o ojcostwie na podstawie adhortacji familiaris consortia. Nie będziemy się tu przepytywać. Tam papież kreśli, zabezpieczony Duchem Świętym, dlatego możemy zupełnie spokojnie mówić, oficjalna nauka Kościoła, że jest to bezbłędna, nieomylna wizja ojcostwa. On podaje w 4 punktach funkcję ojca. Funkcje określają model. Tak? Jeżeli się przymierzymy do tych funkcji, to po pierwsze możemy zdiagnozować ojcostwo własne i ojcostwo w świecie. Po drugie możemy wytyczyć kierunki naprawy ojcostwa, jeżeli spojrzymy na funkcję. Zanim wymieni te 4 funkcje, które czytałem wiele razy, znam od 25 lat i za każdym razem, jak do tego wracam, to mi przychodzą nowe myśli. I za każdym razem coś nowego odkrywam. I przypominam sobie spotkanie z Bransheterem. Już dawno nie żyjący, na jego pogrzebie byłem też. Spotkanie w duszpasterstwie akademickim przed wielu laty kiedy on powiedział takie zdanie. Pierwszy raz przetłumaczyłem hymn o miłości i byłem dumny. Teraz wiem, o co w tym chodzi. Drugi raz przetłumaczyłem hymn o miłości, to zrozumiałem, jak wiele nie zrozumiałem za pierwszym razem. Jak 15 raz przetłumaczyłem hymn o miłości, to zrozumiałem, że ja nigdy tego do końca nie zrozumiałem. I podobnie tutaj to mi się przypomina, jak powracam do tego, co Jan Paweł II powiedział o Trinitatis Familiaris Consortium. Najpierw powiedział tak, że rolą mężczyzny jest, mężczyzny w rodzinie, bo to w tym kontekście jest powiedziane, by wszyscy członkowie rodziny w sposób sprawiedliwy mogli rozwijać się ku pełni człowieczych możliwości. Pełny rozwój, sprawiedliwy wszystkich, to ma gwarantować ojciec, głowa rodziny. I podaje, przez co ma te gwarancje wypełnić. Jakie są funkcje do wypełnienia w ramach tego właśnie sprawiedliwego umożliwienia funkcjonowania wszystkim członkom rodziny. Na pierwszym miejscu odpowiedzialność za życie poczęte. Kiedyś myślałem, że ta kolejność jest przypadkowa. Teraz już wiem, że to, co jest na pierwszym miejscu, ma być na pierwszym miejscu. Jest to absolutnie fundamentalne. Mówienie o wartości życia od poczęcia do śmierci nie jest żadnym tematem ubocznym. Jest absolutnie fundamentalnym tematem, nie tylko w skali tam społecznej, jak nam się wydaje, krajowej czy światowej, indywidualnym każdego z nas. Jeśli ktokolwiek ma nieuporządkowane w sobie, to właśnie ten będzie głęboko nieszczęśliwy w osobistym życiu. I to sobie życie zniszczy najprawdopodobniej. Odpowiedzialność za życie poczęte zaczął, jak daleko nam w kulturze do tego, jak normalne jest, że kobieta jest odpowiedzialna za... Tylko pamiętaj, że jeśli w ciąży nie zaszła, mówi mąż do żony. Kochający mąż do kochanej żony. Jakby to była jej prywatna sprawa. Kobiety zostały podpuszczone, wchodzą z transparentami, mam prawo do swojego brzucha. To nie jest sprawa kobiety. Jeżeli już, to pierwszym odpowiedzialnym ma być mężczyzna. Wrócimy do tego za chwilę. Druga funkcja, żeby w gadurce nie zagubić tej wymienianki w zeżnie, którzy notują. Druga funkcja mężczyzny, męża, ojca, to jest udział w wychowaniu. Udział w wychowaniu. Jak często dzisiaj się małżonkowie podzielili, no to ja biorę się za zarabianie pieniędzy, no ktoś musi, takie czasy, tak szef wymaga, dyspozycyjność 24 godziny na dobę, niedzielę również, trudno, ty wychowujesz dzieci. Mężczyzna, czy o tym wie, czy nie wie, czy chce tego, czy nie, on bierze ogromnie ważny udział w wychowaniu dzieci i postawy dzieci przejmują od ojca, nie od matki. Nawet od nieobecnego ojca przejmują postawy życiowe. A więc jakiś udział w wychowaniu mężczyzna ma zawsze, oby zdawał sobie z tego sprawę i oby wiedział, jak ten udział w wychowaniu swój wypełnić. Trzecia funkcja to jest praca zawodowa. Troska o byt, bezpieczeństwo rodziny. Przy czym tu zwykle mężczyźni się prostują, tu są w porządku, pracują nawet w niedzielę. Ale papież w tym zdaniu, gdzie mówi o pracy zawodowej, dodaje praca służąca rodzinie, a nie niszcząca jej spójni, jak się wyraża. Praca ma być podporządkowana rodzinie. Praca ma być ciekawa, ma być fantastyczna, ma być, może być pasją, pięknie jak jest, ale nie może być ponad rodziną. Dramatem jest, że dość powszechnie satysfakcja zawodowa mężczyzn jest dużo większa satysfakcji z funkcjonowania w rodzinie. Ale to jest sprzężenie zwrotne. Jeżeli mężczyzna jest wypchnięty z rodziny, bo żona musi, no to co się dziwić, że on się realizuje w pracy zawodowej. Dlatego w książce pod tytułem Warto być ojcem dopisałem podtytuł Najważniejsza kariera mężczyzny. No i co to najważniejsza kariera mężczyzny? Bo mężczyźni robią kariery. Jak będzie facet wiedział, co leży w rozrobieniu dobrej kariery ojca punkt po punkcie, to jest w stanie to zrobić. Dla kariery zawodowej szkoli się, czyta, uczy się na starość. Dziesiątki godzin spędza na dokształcanie, prawda? A dla kariery ojcowskiej nie, bo nie czuję ojcostwa jako karierę. Ojcostwo chcę zrobić przy okazji. Nie da się. Porządnego ojcostwa nie da się zrobić mimochodem. Im bardziej żyjemy w świecie cywilizowanym, tym bardziej to mimochodem nie wychodzi. Bo gdzieś tam na wyspach Hula Gula, gdzie tradycyjnie od lat ojciec wypełniał funkcję taką, jaką ma wypełniać, to niczego się nie muszą uczyć. Podgląda własnego ojca i wypełnia funkcję. Dzisiaj ojciec z synem nie przebywa. Kiedyś większość ludzi pracowała na wsi. Ojciec szedł za pługiem, a mały synek szedł obok i niósł bat. I całym ciałem chłonął pracę, ciężką pracę ojca i dorastał do tego, by kiedyś stanąć za pługiem. Dzisiaj większość synów nie wie, co robi ojciec w pracy. A już na pewno nie widzi pracującego ojca. Widzi ojca, jak wraca do domu, wali się na tapczan i leży. No i taką ma wizję ojcostwa. Najpierw go nie ma w domu, pewnie nic nie robi, bawi się. Potem wraca do domu i wali się na tapczan. Prawda? To rozbicie rodzinnych warsztatów pracy też wpłynęło oczywiście na rozbicie rodziny. I dojdźmy do czwartego punktu. Przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. Dziecko postawy przejmuje od ojca. Postawy wobec, mówiliśmy sobie wczoraj. Postawy wobec świata. Nawet wobec tego, jak przykazania Boże są przekładane na życie. To dziecko podgląda. I dziecko nie da się nabrać. Jeżeli tatuś powtarza synkowi, pamiętaj, synku, ważniejsze jest być niż mieć. Po czym tatuś znika, zarabia pieniądze, gdyby zarabiał na byt, lekarstwa, funkcjonowanie rodziny. Wielu tatusiów zarabia pieniądze na własne, osobiste zbytki. Bo najnowszy model Porsche w kolorze czerwonym nie jest podstawą życia, prawda? No ale sąsiad ma. Wielu mężczyzn zarabia na zbytki i dzieci nie są głupie i to widzą. I wiedzą. Będę też synowi mówił, że ważniejsze jest być niż mieć. Natomiast tak naprawdę w życiu chodzi o kasę. Ilu młodych ludzi wyrasta w przekonaniu, że w życiu chodzi o kasę? Że miłość dozgonna jest niemożliwa? Skąd oni to wzięli? Przecież nie wymyślili tego. To wzięli ze swoich rodziców. Z rozbitych miłości rodziców, z funkcjonowania na co dzień. A więc te cztery funkcje określają wystarczająco funkcjonowanie mężczyzny. Gdyby mężczyzna na tych wszystkich czterech terenach funkcjonował dobrze, byłby funkcjonalnym, dobrze funkcjonującym. Gdy na jakimkolwiek z nich nie działa, jakimkolwiek z tych czterech, powiem trudne słowo, ale prawdziwe, jest dysfunkcyjnym ojcem. Jest dysfunkcyjnym ojcem. Jeżeli nie wypełnia choćby jednej z tych funkcji. Oczywiście to można przenieść na ojcowanie szersze. Proboszcz parafii, którego nie obchodzi życie poczętych dzieci, jego parafian, to jest taki uboczny temat, to ja w duszpasterstwie zajmuję się czymś innym, jest dysfunkcyjnym proboszczem. Jeżeli wójt nie interesuje się troską o matki brzemienne, o samotne matki, o w ogóle morale w tej dziedzinie, jest dysfunkcyjnym ojcem na terenie tej wsi, gminy, czy a prezydent państwa, jeżeli wkłada kij w prychy w chwili, kiedy próbuje się wstawić do konstytucji zapis o obronie życia, odpoczynku do śmierci, staje się w tym momencie dysfunkcyjnym ojcem narodu. Mówię to z bólem, bo sam na niego głosowałem. Ale w tym momencie, to jest jedyna rzecz, którą mogę mu tak prawdziwie zarzucić, że w tym momencie jeden i drugi zresztą, i prezydent, i premier, nie potrafili opowiedzieć się jednoznacznie za życiem. To nie jest temat uboczny polityczny, to jest fundament w ogóle funkcjonowania. Mogło do tej dyskusji w ogóle nie dojść. Natomiast jeżeli doszło, nie wolno było żadnemu ojcu na żadnym poziomie utrudniać przeforsowania tej sprawy. Zresztą papież marzył o tym, żebyśmy stali się wzorem dla świata. I była niepowtarzalna historyczna szansa, by stać się wzorem dla świata. I tak jesteśmy jedynym krajem na świecie, w którym udało się cofnąć zapisy ułatwiające tak zwane przerywanie ciąży. Jedynym krajem. To są kraje, które się obroniły w ogóle przed tym. Irlandia, Malta. Natomiast jedyny kraj, w którym się wycofało już istniejące, no, wprowadzane w 1956 roku prawo. Była szansa, by ponownie stać się. Tak? Ale mężczyźni w naszym kraju nie wiedzą, co do nich należy. I ci bardzo prości, ci bardzo wykształceni, nie wiedzą, kiedy stają się dysfunkcyjnymi na swojej pozycji ojcowania. Na szczęście, będąc w Kościele katolickim, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że ani Jan Paweł II, ani Benedykt XVI, za naszej pamięci, ani Paweł VI, jak sięgniemy wcześniej, nigdy nie sprzeniewierzył się żadnej z tych funkcji ojcowskich. Przeciwnie, narażał się nawet w ONZ-cie, gdzie otwartym tekstem mówił, prawda? Narażał się w różnych krajach, gdzie mówił jasno, znaczy naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. To jest nasza męska misja zagubiona. 50 parę milionów dzieci, które giną corocznie, ma swoich ojców. Nawet ojców, którzy sami nie wiedzą o istnieniu tych dzieci. Przecież zawodowi dawcy spermy mają setki dzieci na świecie. Setki dzieci, o których nie wiedzą. Zdarzył się w Stanach Zjednoczonych wypadek, gdzie rodzona siostra z rodzonym bratem stanęli na ślubnym kobiercu. Oni nie wiedzieli, kto jest ich ojcem, natomiast odnotowane w tajnych archiwach jest dawca. Obowiązek sztucznego nasienienia. To powstał dylemat. Wielkie pieniądze. Naukowcy się zabrali. Zaczęli rozważać, jak ten problem rozwiązać. Tysiące dolarów. No i prace naukowe w jakim kierunku poszły? Jak dystrybuować nasienie dawców po Stanach Zjednoczonych, żeby zminimalizować prawdopodobieństwo spotkania brata i siostry. Badali migrację ludności. Poważne badania. Żadnej refleksji etycznej. No. To też jest przecież kryzys ojcostwa. To też taki zanotowany przykład, gdzie po śmierci mężczyzny, bogatego przemysłowca, jego żona wpadła na pomysł, żeby sobie po śmierci dorobić jeszcze jedno dziecko. Bo mąż zostawił po sobie 7 fiolek zamrożonej spermy. No i chciała tego dokonać, natomiast dzieci dorosłe oprotestowały sprawę. No, dzielić się spadkiem z następnym nie ma sensu, prawda? Wobec tego sprawa trafiła do sądu. Sąd pierwszej instancji przyznał matce zgodnie z prawem 3,5 fiolki i 3,5 fiolki dzieciom. Prawda? Potem poszło, to trafiło do Sądu Najwyższego. No. Słuchajcie, żadnej refleksji etycznej. Technicznie rozwiązanie problemu no, jest prawo, trzeba prawo stosować, Bogiem stało się prawo. Zresztą żyjemy w świecie, w którym prawo staje się Bogiem. Jeśli ktoś się legalnie dozwoli, to trzeba robić. A jeżeli ktoś działa niezgodnie z prawem, to jest zły. I ktoś, kto rozdawał chleb za darmo, działał niezgodnie z prawem, jest zły. Do więzienia, zabić, splajtować, zniszczyć. Tak? Wyszliśmy z cywilizacji łacińskiej, która mówi, co jest dobrem, a co jest złem, która każe rozpoznawać, co jest zgodne z prawem natury, a co jest sprzeczne. Dzisiaj analizujemy przepisy. Ten jest dobry, kto działa zgodnie z przepisami, choć przepisy były głupie i nieludzkie, a nawet moralnie złe. Zbrodniarze hitlerowscy bronili się w czasie procesów norymberskich, mówiąc, działają zgodnie z prawem. I mieli rację, działali zgodnie z prawem, działali na rozkaz. I mieli rację, działali na rozkaz. A Hitler legalnie doszedł do władzy, był prawowitym władcą. Padł, podobno, nie sprawdziłem tego, ale to widziałem na piśmie, że ten pad w procesach norymberskich przerwał osobiście Stalin. Największy zbrodniarz wszechczasów. Z całą pewnością na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o liczbę zamordowanych. Powiedział, że nie wolno wypełniać prawa sprzecznego z prawem naturalnym, prawa nieludzkiego. I z tego skazano zbrodniarzy hitlerowskich. Ostatnie opowiedzenie się świata po stronie cywilizacji łacińskiej. Że nie wolno człowiekowi stanowić nieludzkiego prawa. I nie wolno go wypełniać. Nawet jest z punktu widzenia państwowego legalne. Ale potem bardzo szybko Europa już od tego odeszła. Te właśnie ustawy dopuszczające to na zabijanie, teraz mamy eutanazję, to wszystko jest przemieszane. Nie czas, nie miejsce mówić o tym. Ale to nie są problemy, które nas nie dotyczą. Jesteśmy w Europie, problem eutanazji już do nas się wciska. Przez jakieś tam wstępne zapisy, że można odstąpić od karania lekarza, który podał środek tam skracający męczarnię. Prawda? To jest początek, to jest wyłom. I tak na marginesie rodzice, którzy mają mentalność aborcyjną, mówiąc wprost, którzy pozwolą jakiemuś swojemu dziecku się urodzić, przekażą mu tą mentalność. Niech się nie dziwią, że to dziecko dokona na nich eutanazji. To jest ta sama mentalność. Niewygodnego wolno zabić. Kogoś, to jest jakoś tam nie. Niewygodny, w jakiś tam sposób. Ta sama mentalność. Bo oczywiście ludzie tego nie widzą. Tak na marginesie te wszystkie ruchy ekologiczne, Greenpeace i inne są w pierwszym szeregu walki o aborcję. Ja szanuję ptaszki, roślinki, tak, kocham przyrodę bardzo. Ale nie piesek ważniejszy od dziecka. Nie roślinka ważniejsza od życia człowieka. Ale zostawmy to. Wróćmy do ojcostwa. Gdybym miał jedno słowo wydobyć na określenie miejsca mężczyzny, albo dwa słowa na określenie relacji kobieta-mężczyzna. W przypadku mężczyzny samego bym powiedział odpowiedzialność, w przypadku kobieta-mężczyzna miłość i odpowiedzialność. Słyszymy zbitkę tych dwóch słów, prawda, jako tytuł dzieła Karola Wojtyły. Dwa fundamentalne pojęcia i dotyczą one każdego, i mężczyzny, i kobiety. Każdy mężczyzna ma miłować i być odpowiedzialnym, każda kobieta ma miłować i być odpowiedzialną. A jednak akcenty nie są równo rozłożone. Kobieta, tak powiem, jest odpowiedzialna. Żadna z kobiet nie jest wolna od tego, jakiego ojca wybrała dla swoich dzieci. I co z nim się stało po ślubie? Jak go w cudzysłowie wychowywała? Ku temu by był coraz lepszym ojcem. I żaden mężczyzna nie jest zwolniony z miłości, bo miłość w ogóle jest treścią życia i jedynym źródłem szczęścia. Ale w działaniu, w praktyce, w relacji damsko-męskiej, to kobieta ma szerzyć, w relacji ma szerzyć miłość. Kobieta jest uzdolniona do tego. Ma cechy dane za darmo, drogie panie. Chociażby wyższy poziom empatii niż męski. Zdolności wczuwania się w sprawy drugiego człowieka. Nie miejcie pretensji do mężów, że oni tego nie mają. Tylko wy skorzystujcie swój geniusz, żeby ubogacać wasz związek tym, co macie za darmo dane. Oczywiście to dane jest zupełnie wiadomo po co. No, jak kobieta ma się dogadać z dzieckiem, którego jeszcze nie urodziła? Dogaduje się znakomicie. Albo z dzieckiem, które świeżo urodziła. Prawda? Ryczy, powie facet. Nie ryczy, tylko płacze. I też byś płakał, gdyby tak bolało cię lewe uszko. I to nie jest wymysł, to jest naprawdę lewe uszko. I ona to wie. Ona nie wie skąd, ale wie. Ona to czuje całą sobą. Tak? Jest obdarzona tym geniuszem wczuwania się w sprawy drugiego człowieka. Wobec tego ona ma być pierwszą, która kształtuje relacje miłości. Nie ma oskarżać męża, że on nie umie, tylko ma kształtować relacje miłości. Jeżeli, drogie panie, miłości w świecie jest dosyć, możecie iść na odpoczynek. Jeżeli w relacjach w świecie miłości jest za mało, wasza misja jest niewypełniona. Do roboty. Mężczyzna stworzony jest do brania odpowiedzialności. Tu dochodzimy do ojcostwa i za chwilę będziemy już o tym ojcostwie samym mówić. Odpowiedzialność za losy świata. On nie ma pępowni, on nie jest związany z dzieckiem tak wprost bezpośrednio. On jest jakby na zewnątrz. Symbolicznie mówiąc, ma dostarczyć pożywienie i obronić przed wrogiem. I mężczyzna jest do tego uzdolniony. Żeby nie było to jakieś moje prywatne rozważanie, sięgnijmy do Księgi Rodzaju. Pan Bóg przechadza się z Adamem, Ewy jeszcze nie było, i ustala zasady funkcjonowania. No po co? No po to, żeby on tych zasad pilnował. Czyli żeby wziął odpowiedzialność za funkcjonowanie świata. O to się podaje zasady. Wypełnienie ich jest wypełnieniem odpowiedzialności. Dobra, stworzył Ewę. Oczywiście szatan, inteligentna bestia, wiedział, kogo zaatakować. Wystarczy troszkę zabajerować, wystarczy troszkę tam na uczuciach zagrać. No i zwiódł Ewę. Przecież nie Adama zdroworozsądkowo myślącego faceta, któremu szef powiedział, że nie. No nie, to nie, koniec. Tak. No i tą Ewę podszedł. Ewa zerwała, zżarła to jabłko symbolicznie, powiedzmy. Skusiła Adama, na to kobiety mają swoje sposoby, jak Adama skusić, prawda? I teraz przychodzi Pan Bóg. Pamiętamy, jak to się rozegrało. Nie pytał babo, co narobiłaś. Mówi, Adamie, gdzie jesteś? Gdzie był Adam? W krzakach. Dokładnie w krzakach. No. I z tych krzaków wychynął i co powiedział? Panie Boże, to ona. Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, zwiodła, nie ble, ble, ble. Adam zrzucił, próbował zrzucić, bo zrzucić się nie da, odpowiedzialność na żonę. Ewę. I Adamowie robią to do dzisiaj. I każdy z nas ma te pokusy. Każdy z nas ma te pokusy i robimy to doskonale. Także sami w to wierzymy. Ale tak naprawdę to Adam jest odpowiedzialny za losy rodziny. Jak nie próbuję docisnąć w jakichś tam przypadkach szczególnych, kto jest winny rozpadowi małżeństwa. Ja mówię, oboje się przyczynili. Nie, ale kto jest winny? Kto jest odpowiedzialny za rozpad? Jeżeli muszę powiedzieć, że ktoś jest odpowiedzialny, to na pewno powiem, że mężczyzna. Mówię tak o mężczyzna. Samą odpowiedzialnością słów. Ostatecznie mógł się z tą babą nie ożenić. No? Jeżeli ją wybrał, no już choćby z tego tytułu jest jego odpowiedzialność. Jeżeli się zdecydował na to, to znaczy powiedział, że z tej oto kobiety i z siebie uczynię święty związek. Ona przy mnie stanie się święta. I rozmawiam z takim Adamem 15 lat po ślubie. Pana, proszę pana, moja żona to jest taka, uwaga, bla, 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 bla. Ja czasem facetów tak dla nich dobra, tak ostrzej troszeczkę, tak obuchem w łeb, bo to nam dobrze robi czasami. Tak mówię, tak słucham pana, słucham i się dziwię. Po co pan się z taką wiedźmą ożenił? Ale co pan mówi? Przecież ona, jak się pobieraliśmy, to była wspaniała, cudowna, taka. Aha, i przy panu się taka stała. Kochani, dokładnie tak. Dokładnie tak. Ona przy nim miała stać się święta, a stała się jędzą. Ja wiem, że świat zewnętrzny, ja to wszystko wiem. Ale ostatecznie on miał upilnować, żeby ona się nie zagubiła. Wobec tego wracaj pan do domu, odrabiaj zaległości. Zobaczmy, każdy z nas narzekający na żonę, każda z was narzekająca na męża, tak naprawdę oskarża siebie, że nie wypełniła misji małżeńskiej. No, przestańmy narzekać, weźmy się do roboty. Weźmy się porządnie do roboty. W każdej chwili życiowej i na każdym poziomie jedności małżeńskiej jest zawsze jeszcze coś do zrobienia, na szczęście. Komunii osób boskich nie osiągniemy tu na ziemi, więc zawsze mamy co robić. A więc Adam jako ten odpowiedział. Teraz weźmy na teren odpowiedzialności za życie poczęte. Ten temat seksualności w ogóle ja sobie zostawię na wieczór, bo to zawsze lepiej wieczorem ze spokojem. Mamy wtedy czas, ale parę słów tylko. Mężczyzna wchodzący w małżeństwo marzy o tym, że ta sfera seksualności będzie cudowna. Ja często młodym chłopakom naświetlam takie dwie możliwe sytuacje, jakie mogą się zdarzyć pewnie 10 lat po ślubie. Jedna jest taka. Wracasz do domu. Był piękny dzień. Relacje z żoną jak najlepsze. Słoneczko jeszcze świeci. W ogóle wszystko jest cudowne. Wymyśliłeś sobie, że właśnie dzisiaj ten dzień zakończysz specjalną ucztą, jak tam sobie nazwiecie, w łóżku z żoną. I cały radosny mówisz o tym żonie, a żona mówi, ojeju, znowu? No wiesz, jak musisz, to dobra, tylko szybciutko, bo serial za chwilę. Trudno facetowi gorzej dowalić. I potem jest drugi scenariusz. Wracasz do domu, po robocie, zmęczony jak pies, myślisz o łóżku, ale tylko o tym, żeby się walnąć i chwilę poleżeć, odsapnąć po ciężkim dniu. Walisz się na ten tapczan. Przychodzi żona, mówi: kochanie, a może dzisiaj? I nagle zapominasz o zmęczeniu, skrzydła u ramion, jesteś gościem. Te dwa scenariusze mogą się rozegrać w każdym małżeństwie. Od czego zależą? W ogromnej mierze od wzięcia odpowiedzialności za życie poczęte przez mężczyznę. W ogromnej mierze. Bo dlaczego ta seksualność jest tak stłumiona w małżeństwach? Dlatego, że kobiety się boją. Boją się, drodzy panowie, o tym będziemy mówili osobno, wszystkiego niemalże. I to jest nie do wyobrażenia męskiego, czego się kobieta może bać. Wszystkiego może się bać. Ale jak się boi, to jest sparaliżowana i to, co mogłoby rezonować pięknie, coraz większą relacją psychiczną, duchową, więzią, rezonuje coraz większym rozdarciem wewnętrznym, coraz większym spięciem, coraz większym bólem. I wiele kobiet w porządnych małżeństwach jest udręczona współżyciem. Gdyby jak chciała, to nie jest w stanie przed mężem udawać przez całe życie, że tak nie jest. A on to zobaczy prędzej czy później. Choćby tam niewiele widział. I zobaczmy genialność papieża, genialność nauki Kościoła w zapisie odpowiedzialność za życie poczęte. Bo tylko wtedy, jak mężczyzna weźmie na siebie odpowiedzialność, kobieta się może niczego nie bać. To jest jego sprawa. Nawet jak się pocznie dziecko nieplanowane, to jest jego sprawa. Dopiero wtedy jest otwarta droga do pięknego przeżywania, w pełni pięknego przeżywania seksualności. Zobaczmy, zapis w oficjalnym dokumencie Kościoła stoi na straży przyjemności seksualnej w małżeństwie. Naprawdę tak, bardzo konkretnie i bardzo dosłownie. Tylko musimy to, się tego doczytać. Ja się do tego doczytuję 25 lat. A dlatego to mówię, że nie wolno mi tego trzymać w sobie. Żebyśmy dostrzegli to, żebyśmy się tym przejęli, żebyśmy na tą drogę weszli. Na szczęście zawsze można wejść na tą drogę. Nawet po latach zmarnowanych, czy zniszczonych. Nawet zniszczonych. A więc to nie jest tak, że na nas mężczyzn przychodzi taki ciężar, że my musimy funkcję odpowiedzialności za życie poczęte. To jest wskazówka dla nas. Chłopie, weź się za to, nagrodę będziesz miał taką, że głowa boli. A będzie przeżywał kłopot, owszem, ale taki, że żona ci co chwilę będzie przychodziła, może dzisiaj, ty musisz, ojej, znowu. Ale to zupełnie innej kategorii kłopot. Zupełnie innej kategorii kłopot. Weźmy na drugą funkcję. Udział w wychowaniu. Bądźmy realni. Tego czasu dzisiejsi mężczyźni mają naprawdę mało. Uczciwie pracując, mężczyzna spędza wiele, wiele godzin poza domem. Często w wyjazdach, rozjazdach. Co wobec tego zrobić, żeby uczciwie brać udział w wychowaniu swoich dzieci? Czy się da przy takim zwariowanym życiu? To jest narzucone, ale nie do końca. Czasem można się tego wybronić. Czasem można przejąć troszkę mniej atrakcyjną pracę, która umożliwi mu funkcjonowanie jako ojciec. Znam taki przykład z terenu Stanów Zjednoczonych. To rodzina właśnie, jeden z tych, którzy po wojnie nie mógł wrócić. Był w dowództwie powstania, brat mojej teściowej. W dowódce powstania warszawskiego był i wracał do Polski statkiem i na rejdzie w Gdyni mu powiedziano, że na nabrzeżu czekają na niego. Trafił prosto do więzienia, więc nie zszedł. I całe życie spędził poza granicami kraju. Jego dzieci, wspaniali zresztą ludzie. Jeden z synów miał taką szokującą, młody chłopak, 20 parę lat, szokującą propozycję awansu. Szokującą. Tam podchodzące pod senatorstwo w stanie, takie naprawdę bardzo wysokie jakieś stanowisko. I on powiedział: nie. W tej chwili mam małe dzieci. Ja muszę być w domu. Kiedyś może, ale w tej chwili nie. Wszyscy na mnie się pukali po głowach. Czy on zwariował? Jedyna szansa w życiu. Nie zwariował. Właśnie nie dał się zwariować w świecie, w którym żyjemy. I miarą męskości, odpowiedzialności męskiej jest również to, czy potrafi zrezygnować z awansu, który go całkowicie wyrwie z rodziny. Mam wielu takich znajomych, którzy się dali zapędzić. I są dumni z tego, że są w firmie polsko-niemieckiej i takie trudne zlecenia robią i tutaj w Polsce wykonują i to i tak dalej. Ale dwie córki do niego zaczynają: wujku, mówić. Na razie żartem. Nie ma go w domu, 24 godziny na dobę, w niedzielę rzadko. I cały czas żyje, właściwie jest na jest takim usługowcem. Owszem, z pieniędzmi, owszem, z honorami. Najnowszym Mercedesem jeździ, jak tam dojedzie tamtej firmy. Dają mu kluszyki, niech sobie jeździ, prawda? Tylko co z tego? Co z tego? Jak nie ma czasu dla siebie, nie ma kiedy tych pieniędzy wydać, nie ma kiedy. No? Trzeba, potrzebna jest ta głęboka refleksja, czy ja na pewno we wszystko muszę wchodzić. Przeszkodą, tak jak tu już powiedziałem, w umiejętności wyhamowania dla mężczyzn jest to, że mężczyźni nie czują się kimś ważnym w domu. Drugie panie, facet, normalny, prawdziwy facet, życie odda, da się pokrajać za swoją rodzinę. Ale on w tej rodzinie musi być kimś ważnym. Jesteśmy nad morzem. Tysiące w tej chwili facetów pływa po morzach, oceanach świata, na różnych tam okrętach, statkach, łajbach, jachtach. Żaden z nich, kapitanów, żaden z nich nie zejdzie z pokładu, nie wyciągnąwszy najpierw na własnych plecach pijanego majtka z maszynowca. Żaden z nich nie zejdzie. Nie są nadludzie. Są normalni faceci, którzy przeszli różne szczeble odpowiedzialności i doszli do poziomu kapitana okrętu czy statku. Ale on tam jest pierwszy po boku. On tam jest pierwszy po boku. Jeżeli mężczyzna w domu będzie pierwszy po boku, on dla tej rodziny zrobi wszystko. A mężczyźni, którzy odchodzą z małżeństwa, ja rozmawiam z nimi często, jakby jedną melodię powtarzają. Proszę pana, w domu to ja jestem niepotrzebny. Żona sobie doskonale daje radę. W domu ja tylko przynieś pieniądze, wynieś śmieci. Proszę pana, się nie uchylam. Ja pieniądze przyślę pocztą. A śmieci mogą wynieść dzieci, bo już są duże. Proszę pana, i tu ważny moment, ta nowa kobieta beze mnie sobie nie da rady. Ja dopiero przy niej poczułem się mężczyzną. I on mówi prawdę, on mówi szczerze. On przy żonie czuje się przestawianym meblem. Maszynką do zarabiania pieniędzy. On w domu nie ma nic do powiedzenia. Ona lepiej wie, jak wychowywać dzieci. Ona wszystko lepiej wie. Żadne jego pomysły nie są realizowane w domu. Nie dziwmy się, że faceci uciekają do pracy zawodowej. I to jest ich jedynym terenem satysfakcji. Nieraz rozmawiałem z kobietami, które mówią, proszę pana, mój mąż jest taki dziwny typ. Wszędzie funkcjonuje dobrze. Wszędzie. Wśród znajomych, w rodzinie, w pracy, w działalności społecznej. Wszędzie. Tylko w domu fatalnie. I nigdy się pani nad tym nie zastanawiała? Stanęła, pamiętam dokładnie sytuację. Stanęła kobieta, mówi, proszę pana, 5 minut rozmowy. 50-kilkuletnia kobieta. Staliśmy 1,5 godziny. W miejscu. I rozmawialiśmy. Znaczy nie rozmawialiśmy, ona mówiła. Ja nie jestem małomówny, jak zauważyliście może, ale w tamtym wypadku cokolwiek, oskarżałam cały czas męża, że źle funkcjonuje, cokolwiek próbowałem powiedzieć, zawsze się kończyło. Nie, z moim mężem to nie przejdzie, wszystkiego próbowałam. No, wreszcie postanowiłem jednak dotrzeć jakoś do niej. Mówię, pani, a mogę pani anegdotkę opowiedzieć? Babska ciekawość zwyciężyła i po raz pierwszy pozwoliłem powiedzieć całe zdanie, chociaż też nie do końca jeszcze. Wie pani, jak się dzielą kobiety? Na niewiasty, te, które nic nie wiedzą, i wiedźmy, te, co wszystko wiedzą lepiej od mężów. I ona mi w tym momencie, to jestem taką wiedźmą. A mówię, przez grzeczność nie przeczę. Naprawdę kobieta, która wie wszystko lepiej od męża, zabija męża i zniechęca go do rodziny. Wiele takich kobiet jest. No, ale powiedziałem, że do tej odpowiedzialności można może dorosnąć. Tych kapitanów, nie wszyscy mieli łatwe dzieciństwo, nie wszyscy wyrastali we wzorowych warunkach. A dorośli, nie ma innej drogi jak nabieranie odpowiedzialności, jak wypełnianie odpowiedzialności. Jeżeli człowiek wypełnia coraz to wyższe odpowiedzialności, to staje się nowoosobajczyn coraz bardziej odpowiedzialny. Największą krzywdą, jaką może żona wyrządzić mężowi, to zwolnić go z odpowiedzialności. Największa krzywda. No ale wezmę to jeszcze na siebie, tyle jeszcze on taki zapracowany, jeszcze to dam radę, jeszcze to, jeszcze tamto. Szkoda. Bo traci, podcina skrzydła mężowi i odbiera warunki jego wzrostu, a przecież jest odpowiedzialna za jego świętość, za jego wzrost. A potem narzeka, do męża żony, nie dojda jesteś. Już taka nie dojda, skończona nie dojda. Jakby był mistrz świata, nie dojdów, to by zajął drugie miejsce. A dlaczego drugie? A bo taka nie dojda jesteś. I nic konstruktywnego. Drogie panie, narzekanie poprawia trochę samopoczucie, ale nie załatwia żadnej sprawy. Wiele razy spotykałem się z kobietami, które się tak rozsiadły w swoim nieszczęściu, że byłyby nieszczęśliwe, gdyby nagle wszystko się zmieniło i nie miałyby na co narzekać. Byłyby nieszczęśliwe. To jest już ich styl życia. Ale wróćmy do mężczyzny. Czy możliwe jest, że uczciwy mężczyzna bierze właściwy udział? To wyśmiejmy się jeszcze chwilę. Dobra. Czy możliwe jest, że uczciwy mężczyzna zagoniony w robocie, który pracuje na rzecz rodziny, może wypełnić w pełni swoje zadania wychowawcze? Oczywiście tak. Tylko musi pewne rzeczy wiedzieć. Pierwszą rzeczą, którą musi wiedzieć, to jest zdanie wypowiedziane przez Stefana kardynała Wyszyńskiego. Ludzie mówią, czas to pieniądz, a ja wam mówię, czas to miłość. Że musi, że jeżeli chcę twierdzić uczciwie, że kocham swoje dzieci, to muszę im poświęcić czas. Jak to pogodzić z niemożnością znalezienia czasu? Można. Trzeba pewne rzeczy wiedzieć. Ile dziennie? No przeciętny ojciec dziennie, badania z Polski, spędza z dziećmi łącznie, ze wszystkimi dziećmi, 4 minuty. Bo nie ma czasu. Ale ten sam przeciętny ojciec spędza z telewizorem blisko 4 godziny. No więc zaraz. Co bardziej kochasz? Dzieci czy telewizor? Łatwo policzyć, 60 razy bardziej telewizor niż dzieci. Wszystkie razem wzięte. To nie przeszkadzało mężczyznom mówić, że ja kocham dzieci. Mężczyzna przychodzi do poradni po samobójczej próbie syna. Odszedł od żony, syn zjadł wszystkie pigułki, jakie były w domu. Na szczęście pukanie żołądka go uratowało, ale on się przestraszył, że syn może się zabić, więc przyszedł do poradni. On przychodzi w sprawie syna, on nie ma problemów, tylko w sprawie syna przychodzi, bo chciałbym wiedzieć, jak to zrobić, żeby ten syn ponownie nie targnął się na swoje życie. I mówi mi takie 3 zdania. Proszę pana, ja wiem, że syn targnął się na swoje życie, dlatego, że odszedłem od jego matki, a swojej żony. Drugie zdanie. Proszę pana, ja syna kocham ponad życie. Ja zrobię dla niego wszystko. I trzecie zdanie. Ale chyba pan rozumie, że do żony wrócić nie mogę. I to mówi facet przy zdrowych zmysłach. Prawda? On nie jest w stanie powiedzieć, dopuścić do siebie, że brutalnie mówiąc, przyjemność seksualna z nową babą jest ważniejsza od życia jego syna. Dla niego. Że takiego dokonuje wyboru. Nie jest w stanie tego przyjąć. Bo on sobie ułożył, że on jest dobrym ojcem, on kocha syna ponad życie, on będzie... On jemu krzywdy nie chce zrobić. I właśnie dlatego odchodzi od matki, bo nie chce, żeby dziecko ciągle patrzyło na awantury. I tak dalej. Wszystko się pięknie zgadza. Nie ma takiej podłości, do której mężczyzna by nie potrafił dorobić świętej drogi. I bać się tego powinniśmy, my, przyzwoici mężczyźni, powinniśmy się tego bać, żebyśmy sobie nie dorabiali ideologii do tego postępowania. Stąd ten pomysł. A czy chciałbyś, żeby twoją córeczkę tak traktowano jak ty żonę? I nagle przed oczyma staje, że nie chciałbym. No to nie klamkuj się i nie wmawiaj sobie, że to jest konieczność, że ty tak musisz, że to dla jej dobra robisz. No więc dobrze. Mężczyzna wie, czas to miłość. Mężczyzna ma ile? 10 sekund dziennie na dziecko? Proszę bardzo. 10 sekund dziennie, mądrze zużyte i mamy więź z dzieckiem. Spojrzenie w oczy. Z 4 metrów po 5 sekundach zaczynamy się uśmiechać, uciekamy wzrokiem. Niesamowita moc spojrzenia w oczy. Z pół metra pochylam się nad dzieckiem, rysuję mu znaczek krzyża na czole wieczorem i nawet nie mówię kocham ciebie. Myślę sobie kocham ciebie. I dziecko ma więź emocjonalną z ojcem. 3 sekundy, 5 sekund dziennie. Nie stać czas na to? Tylko trzeba to wiedzieć? Trzeba to wprowadzić w życie. Raz w życiu pamiętam po jakimś spacerze, oczywiście wina rodziców głupich, że za długo byli na spacerze, bo trzeba było kwiatki zbierać coś tam. No i dzieci były zmęczone, dzieci są zmęczone, są tak zwane nieznośne, prawda? Nie chciały się kłaść, nie chciały się myć, nie chciały się coś tam. W końcu tą najstarszą, pamiętam, wkładał na najwyższe to do łóżko piętrowe, na górne piętro wkładał, robię jej krzyżyk na czole, prawda? I ten pięciolatek mi mówi, może 4,5, tatusiu, patrzysz na mnie, jakbyś mnie wcale nie kochał. I do dziś to pamiętam. 15 lat temu więcej. I do dziś to pamiętam. Już nigdy więcej tak na dziecko nie spojrzałem. Tak? Dziecko rozpozna. Czy patrzę na nią tak, jakbym ją kochał? Czy patrzę na nią tak, jakbym jej nie kochał? 5 sekund dziennie każdemu dziecku z bliska w oczy, z intencją wewnętrzną kocham Ciebie i nasze dzieci mają więcej statusem i nasze dzieci są zdrowsze psychicznie i odporniejsze na zagrożenia, które płyną ze świata. Tatuś jest kimś ważnym. Nie mówmy, że nas na to nie stać. Mamy jeszcze dodatkowe 5 sekund? No to dotyk. Dotyk. Ogromna moc dotyku. Czy przeszkadza coś poklepać syna po plecach, przychodząc koło niego, czy poczochrać go po włosach? Czy przytulić, czy dotknąć? Na szczęście dzisiaj już tatusiowie dotykają swoich dzieci. Kiedyś było tak, że ojciec są z daleka, prawda? Żeby nie rozpieszczać dzieci. Dystans. Dzisiaj tatusiowie tarzają się na dywanach z dziećmi, kulają się, noszą na barana, pieszczą, łaskoczą, cuda wyprawiają. Na szczęście. Na szczęście to już się dzisiaj dzieje. Ale tylko z małymi dziećmi. I to jest ból. Bo dziecko poprzez dotyk przekonuje się o tym, że jest kochane, że jest ważne, że jest akceptowane. Wiąże się emocjonalnie z ojcem. Oczywiście z matką to samo dotyczy, ale mówimy w tej chwili o ojcostwie. Prawda? Matka na szczęście zwykle dosyć dotyka dziecka. Jak ktoś jeszcze pamięta, pieluchy tetrowe. Stare, poczciwe pieluchy tetrowe, gdzie trzeba było co chwilę wkładać łapę i sprawdzać, czy nie jest mokro, bo jak mokro, to będzie tyłek odparzony i cała noc z głowy, prawda? Więc to się nie opłacało. Trzeba było co chwilę trzeba było dotykać. Dzisiaj można wstawić na pół dnia i zabrać. O blondynce było tak, że wstawiła na kilka dni, bo na pieluchce było napisane do 25 kilo. Ale... Może niektórzy troszkę starsi pamiętają, jakie były manewry przy wychodzeniu dziecka z pieluch. Dziecko przestało siadać w pieluchy, wystawia się dziecko, zaczyna siadać znowu. Dlaczego? No bo w pieluchach było dobrze, bo było dotykane. Wyszło z pieluch, nie jest dotykane, ono chce być dotykane. Dawaj, znowu robimy. Był taki moment w historii świata, było takie państwo w Europie zaczynające się na E. Wiemy? NRD. Było takie państwo. I tam w pewnym momencie tam była moda, to chyba schyłek lat 60., początek 70., moda na zimny wychów dzieci. Te pompki do odciągania pokarmu, żeby dziecka nie rozpieszczać, nie karmimy piersią, tylko w wózku z daleka. Pojawiła się choroba sierota w rodzinach. Nienotowane gdzie indziej zjawisko. Zjawisko, nie przypadek pojedynczy, jeden, drugi. Choroba sierota, dziecko przestało być dotykane i straciło poczucie bycia w domu rodzinnym. Prawda? Dziecko ma być dotykane, nawet karmione sztuczne, ma być przytulane do ciała, ma być dotykane. Tego to jest potrzeba zapewniająca dziecku, że jest kochane, że dzięki temu jest bezpieczne. Ale przyjdźmy ten moment, bo jest on ważny. Małe dziecko dotykane przez tatusia jednak, wielu ojców kąpie dziecko, cudowna okazja na nawiązanie więzi z dzieckiem, bo tak naprawdę, gdy mądra matka nie wepchnie w ręce męża, a ojca dziecka, tego dziecka do kąpieli, to w zasadzie mężczyzna tej chętnie by się zainteresował dzieckiem, jak ono zacznie z sensem gadać. 3-4 lata życia zmarnowane, a do 3 roku życia dziecko zdobywa połowę ważnych doświadczeń życiowych. Bez ojca wtedy. Także to kąpanie, niektóre kobiety się boją dać w ręce męża dziecko do kąpieli. Drogie panie, dziecko w rękach męża jest obiektywnie bezpieczniejsze. Obiektywnie. Mężczyźni mają bardziej skoncentrowaną uwagę na tym, co robią. To kobieta może stawić dziecko na pralkę i pójść do drugiego pokoju po pieluszce. Mężczyzna tego nie zrobi. Będzie krzyczał przynieść pieluszkę, ale nie zostawi dziecka. Kobieta jest bardziej oswojona z dzieckiem, bo nosiła je w sobie przez 9 miesięcy. Dla mężczyzny jest to strach straszny. Boi się, jest uważny, skoncentrowany, ma większe łapy, większy zapas siły. Bardziej konkretnie skupia się na rzeczy, którą robi. Tak więc naprawdę dziecko w rękach ojca jest bezpieczniejsze. U nas moja mądra żona zrobiła tak, że ani razu nie wykąpała pierwszej córki i powstał dylemat, bo pół roku po urodzeniu musiałem wyjechać służbowo. I kto teraz będzie kąpał moje dziecko? No przez tydzień żona próbowała pod moim krytycznym okiem, wreszcie jako tako jej szło, pozwoliłem jej kąpać, mogłem wyjechać, prawda? Ale mądrość żony. Sam oczywiście się bałem. Każdy, kto pamięta swoje pierwsze dziecko, wie, jak bardzo się bał tej kruszyny, prawda? I teraz, co zrobić z dotykiem, gdy dziewczyna już nie da się posadzić na kolanach, ona już jest panienka, się przytuli, to ciu malutka. Niektóre pozwalają, ale niektóre nie. Wielu ojców wyciąga fatalny wniosek. Ona już nie potrzebuje mojego dotyku. A przecież ten dotyk ją utwierdza w przekonaniu, że jest ważna i akceptowana przez najważniejszego mężczyznę jej życia. My, ojcowie, jesteśmy najważniejszym mężczyzną życia, zarówno córek, jak synek, przez dobrych kilka lat. I teraz, co czuje ta dziewczyna? Ojciec jeszcze się naoglądał filmów w telewizji, programów, jak to ojcowie masowo molestują seksualnie córki, a jakieś zwierzę się we mnie obudzi, na wszelki wypadek ją odsunę, tym bardziej, że ona i tak tego nie chce, prawda? I to jak ona, i ona wyciąga jedynie słuszny wniosek z tego. Jako dziewczynka byłam dla najważniejszego mężczyzny mojego życia akceptowalna. Byłam dobra, byłam kochana. Jako kobieta jestem do niczego. Bo mnie odsunął. Co tą dziewczynę czeka? Ona musi potwierdzić, że jako kobieta jest atrakcyjna. Pierwszy, gorszy chłopak. No opowiada trochę i ona idzie do niego. Z potrzeby bycia zaakceptowana, zobaczcie, porządny ojciec. A na skutek pewnego nie zafunkcjonowania w tej dziedzinie wychowawczej wystawia córkę na żer. W brutalnym świecie, w którym żyje. Co z synem? Tak samo potrzebuje dotyku. No znowu innego. Ale jeżeli synek odmawia pieszczot, synek wyższy o głowę od tatusia, to niech tatuś szuka innego dotyku. A właśnie, poklepać po plecach. Nikt żaden się nie obrazi. Poczochlać po głowie, a zapasy na rękę z synkiem. No, synek, próbujemy. No, jeszcze trochę chleba musi zjeść. Ale już jesteś silny. Każdy z radością, a zapasy z tatusiem? No trudno lepszą zabawę, takiego dostrącego chłopaka, który już czuje swoją siłę, prawda? A jak już zacznie pokonywać ojca, to dopiero jest fajnie. I ten dotyk utwierdza go w przekonaniu, że on jest dla ojca ważny. I ta więź między synem i ojcem, między córką i ojcem jest odpowiedź. Zobaczmy, parę sekund dziennie wystarczy. Jakbyśmy dołożyli jeszcze minutę, to możemy zdobyć się na trzeci taki sposób na nawiązanie więzi, czy zawiązanie więzi. To jest tak zwana ukierunkowana uwaga. Jestem dla dziecka. Cały dla dziecka. Nie to, że dziecko jest pępkiem świata, tylko że w tej chwili ono mnie potrzebuje, jestem dla dziecka. To jest trudność męska, bo mam być dla dziecka na poziomie dziecka. Jeżeli synek mnie zawoła z pokoju, i oderwę się od pracy i przyjdę do jego pokoju, a synek powie: tatusiu, mój najlepszy misiu mi zachorował. To ilu tatusiów powie: wiesz co, synek, jakbyś miał jakiś poważny problem, to przyjdź, ale głupotami do tymi głowy nie zawracaj. I w tym momencie zrywa więź z czterolatkiem i ten synek już nigdy w życiu do niego nie przyjdzie z prawdziwym problemem. Co ma zrobić ojciec? Stracić minutę synkiem. No co się robi choremu misiowi? No wejść w świat dziecka. Zawiązać głowę bandażem. Koniecznie zastrzyk. To jest konkret. Dużą, grubą igłą. Zastrzyk misiowi. Termometr pod pachę włożyć misiowi. Ile potrzeba czasu na to? No minuta, dwie. Poklepać misia po plecach, powiedzieć: dzielny misiu. Ciężko jesteś chory, ale wyliżesz się z tego. I dziecko ma takiego tatusia. Przy okazji jeszcze jeden element bardzo ważny. Ojcowie zachwystują się tym, bo jest to rzeczywiście cudowny moment, kiedy dziecko kilkuletnie uważa tatusia za wszechmogącego. Mój tatuś wszystko potrafi. Szklanka się zbiła, mój tatuś naprawi, mój tatuś wszystko potrafi. Tatuś musi umieć naprawić, nie ma gadania, prawda? I ojcowie w naiwności swojej próbują to utrzymać przez okres dojrzewania. Nikt z nas nie jest nieomylny. Jeżeli będziemy udawać nieomylnego przed dzieckiem 14-letnim, stracimy z nim kontakt, dziecko powie, stary jest głupi. Bo się pomylił w czymś, nie przyznał się do tego. To dzieci są ostre w sądach. Nie, że pomylił się tata raz. Jest głupi, koniec. Traci autorytet. Dziecko się do niego nie będzie odwoływać, nie będzie się na nim wzorować. Traci możliwość ochronienia dziecka przed zagubieniem w świecie. Przyznanie się do błędu przed dzieckiem i przeproszenie dziecka za popełniony błąd jest elementarnym warunkiem utrzymania autorytetu przez okres dojrzewania. Tak, synu, pomyliłem się, źle oceniłem sytuację. Miałeś rację, ale wiesz co, teraz będziesz kiedyś ojcem? Obyś się mylił rzadziej niż ja. Chciałbym, żebyś o jednym nie zapomniał. Chciałem twojego dobra. Źle oceniłem sytuację. Złą decyzję podjąłem. Przepraszam cię za to. Ojciec nie straci autorytetu. Tak. Udawanie, że jest się nad człowiekiem, jest nie do utrzymania autorytetu wówczas. No? Więc mamy trzy bardzo proste sposoby, dzięki którym możemy na co dzień załatać dziurę deficytu czasowego w kontakcie z dziećmi. Ale tak naprawdę tego czasu nie da się oszukać. Czyli trzeba gdzieś ten prawdziwy czas dla dzieci znaleźć. W miarę możliwości, nawet jak jest liczna gromadka. Choćby to było raz na pół roku czy na rok. Są sytuacje, że jestem sam na sam dłuższy czas z tym właśnie jednym dzieckiem. To może być pod pretekstem wyjazdu do lekarza czy jakikolwiek inny. Sam na sam z dzieckiem, bo dziecko tego potrzebuje. Mieć tatusia dla siebie. Tak. No to będziemy przesuwać treści. Może tylko dwa w takim razie przykładziki na przerwa była dłuższa. Myślałem, że mi przedłużycie troszeczkę, prawda? Dobrze. I powiedzmy sobie jeszcze w takim razie przykłady ilustrujące to. Mężczyzna, zresztą autor książki o ojcostwie, pisze, że jak jeździł po świecie z wykładami i zawsze dzieci przekupywał w ten sposób, że kupował im drogie prezenty. Stać go było na to, więc jak tatuś wracał, przywoził prezenty, dzieci były zadowolone z powrotu tatusia i z prezentów, nie wiadomo z czego bardziej. No ale któryś z soboty w nocy, jak sam pisze, zapomniał. Wchodzi do domu na paluszkach, mówi, dzieci śpią, jutro się coś wymyśli. No ale dzieci w progu rządkiem stoją, trójeczka. Tatusiu, co nam przywiozłeś? Na szczęście nie stracił rezonu i mówi, no, dzisiaj macie specjalny prezent. Jutro jest niedziela i każdy z was dostaje pół godziny sam na sam statusie. Mówi, rozgnała się taka scena, taniec, szał radości, jakiego nie wywołały najdroższe, nawet najbardziej upragnione prezenty. Pół godziny sam na sam statusie. A potem dzieci zażądały już banalnych rzeczy. Córka chciała w odpowiedniej godzinie przejść się, przespacerować tatusiem na spacer. Ta najstarsza, żeby koleżanki widziały, prawda? Pod rękę, na spacer, przez park. Tam syn jakiś model chciał sklejać, żeby dobrze pamiętał, a najmłodsza jakąś grę planszową pograć. W człowieku nie irytuj się. No? Kulać kulką, przestawiać głupie pionki i wiedzieć, że to nie jest stracony czas. Że to nie jest stracony czas. Być na poziomie dziecka z nim. W tej samej książce autor pisze, że jako 50-kilkuletni mężczyzna po śmierci swojego ojca porządkował jego papiery i znalazł pamiętnik. To zdumiony. W ogóle nie wiedział, że ojciec pisze pamiętnik. Więc łapczywie rzucił się na ten pamiętnik, zaczął szukać najważniejszego dnia w życiu, który w ogóle zadecydował o całej jego relacji z ojcem. Dzień, który pamięta ze szczegółami i przeczytał. Byłem z synem na rybach. Kompletnie stracony czas. Traćmy czas z dziećmi, bo one tego potrzebują. Jak bardzo, jak wiele w życiu dzieci zależy od tego, czy ja jako ojciec utrzymałem więź z dziećmi przez okres dojrzewania, to jeszcze po przerwie pozwolę sobie troszeczkę gdzieś tam to wkręcić, prawda, w nowy temat. Dziękuję za cierpliwość dla mnie. I teraz mamy...
O 12 mamy
muszę. O 12 mamy muszę, to tego nie możemy naruszać, jakby ktoś jeszcze do książeczek chciał.